Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Liczb w historii zbawienia, część druga. Pierwsza część Księgi Liczb, na którą składa się 10 początkowych jej rozdziałów, opisuje przygotowania do wędrówki w ostatnim okresie pobytu Izraela u stóp Synaju. Zawarte w niej odniesienia chronologiczne pozwalają na przeniesienie perspektywy od wyjścia z Egiptu po konsekrację sanktuarium i celebrację Paschy. Odniesienia te mają jednak raczej charakter scenograficzny. Opis pozwala bowiem stworzyć coś na kształt sceny, na którą następnie wchodzą najważniejsi aktorzy. Ten sposób opowiadania jest typowy dla szkoły kapłańskiej. Najpierw więc opisuje się, w jaki sposób oddziały Izraelitów, które wyszły z Egiptu, teraz organizują się na wzór obozu wojskowego. W tym celu w rozdziale pierwszym księgi czyniony jest spis wszystkich członków oraz ustalana ich przynależność do poszczególnych plemion. Na każdym boku sanktuarium znajduje się jedno z głównych plemion, a po obu jego stronach dwa inne. Pomiędzy tymi plemionami i namiotem spotkania znajdują się kapłani z linii Aarona oraz lewici, rozumiani tu jako niższy personel świątynny. Kolejna sekcja zawiera różne zbiory prawa, przy czym tylko pierwszy z nich ma względne odniesienie do poprzedniej sekcji. Na końcu tej sekcji znajduje się błogosławieństwo. Jest ono jednym z najbardziej sugestywnych tekstów całego Pięcioksięgu. Podkreśla przede wszystkim obecność Boga pośród Izraela i ukazuje kapłanów w roli mediatorów przekazujących Jego błogosławieństwo ludowi. Tuż za błogosławieństwem w 7 i 8 rozdziale znajduje się opis pierwszych ofiar oraz normy postępowania przeznaczone dla Lewitów. Po konsekracji sanktuarium i kapłanów wprowadza się temat ofiar. Składają je kolejno, zgodnie ze znaczeniem poszczególnych plemion, ich przywódców. W podsumowaniu rytuału ofiarniczego podkreśla się hojność ofiarodawców i przypomina, że podobną postawę Izraelici zaprezentowali wcześniej przy gromadzeniu materiałów złożonych w darze na budowę namiotu spotkania. W dalszej części następuje opis świecznika, który podkreśla, że został on użyty zgodnie z nakazem Jahwe. Podjęte zostają także przepisy dotyczące konsekracji lewitów. Akcentuje się tym razem różnicę pomiędzy kapłanami i lewitami, wskazując przy tej okazji raz jeszcze potrzebę zachowania czystości rytualnej, podkreślaną tak bardzo w Księdze Kapłańskiej. Kolejna część księgi dotyczy obchodów Paschy na pustyni Synaj. Odbywają się one dokładnie w rocznicę wyjścia Izraelitów z Egiptu, gdzie święto to było celebrowane po raz pierwszy. Kolejne obchody Paschy będą celebrowane już w ziemi Kanaan. Przy tej okazji podane zostają normy postępowania w przypadku tych, którzy ze względu na skażenie nieczystością spowodowaną kontaktem z ciałem zmarłego nie mogą uczestniczyć w celebracji. W końcu narracja powraca do motywu obłoku, który spoczywa na namiocie spotkania. Tym razem pomija się jednak rolę osłony, jaką pełni on dla schodzącej do namiotu chwały Jahwe i podejmuje jedynie motyw prowadzenia Izraelitów podczas marszu. Ostatnia sekcja, łączona ze szkołą kapłańską, wprowadza motyw trąb, które dają Izraelitom zorganizowanym na wzór obozu militarnego sygnał do wymarszu. Centralna sekcja Księgi Liczb, zawierająca się w rozdziałach od 10 do 21, opowiada o opuszczeniu Synaju i przemarszu przez pustynię na stepy Moabu. Rozpoczynają inwokacja Mojżesza, której echem będzie zwycięstwo odniesione nad królami Sihonem i Ogiem. W ten sposób tworzy się rodzaj inkluzji dla całej centralnej części. Podkreśla ona rolę Jahwe w ostatecznym sukcesie Izraela. Przebywając w Moabie, naród wybrany znajduje się na progu ziemi obiecanej. Ton narracji w drugiej części księgi nie jest już jednak tak pozytywny jak w pierwszej. Dominuje tu motyw buntu, kary i śmierci, a narzekania ludu otwierają i zamykają tę część Księgi Liczb. Poszczególne epizody na pustyni cechuje podobny schemat. Pojawiają się trudności i lament. Jahwe reaguje, rozwiązuje problem, ale i karze Izraelitów. Wyrażają oni żal, Mojżesz wstawia się za nimi u Boga i jego interwencja jest skuteczna. Biorąc pod uwagę geografię tej części księgi, można zauważyć, że wydarzenia rozgrywają się tu najpierw podczas przemieszczania się z Synaju na pustynię Paran. Potem Izraelici przebywają w Kadesz i jego okolicach. Wreszcie ruszają dalej z Kadesz na stepy Moabu. Należy zwrócić uwagę, że lokalizacja Kadesz na Synaju jest niepewna. Czasem mówi się, że znajduje się ono na pustyni Paran, innym razem sytuuje się to miejsce na pustyni Sin. W każdym razie Izraelici spędzili tu sporo czasu. Stąd wysłano wywiadowców do Kanaanu, tu umarła Miriam, tu także Mojżesz przekroczył nakaz Boży. Poza Synajem jest więc to jedno z najważniejszych miejsc na trasie wędrówki przez pustynię. Część badaczy doszukuje się nawet w tym miejscu początków tradycji Eksodusu i objawienia prawa na Synaju. Centralna część księgi pokazuje zatem naród wybrany w drodze ku ziemi obiecanej. Jego życie i śmierć, lub inaczej wybawienie lub kara, jest częścią zdobytego w trakcie tej drogi doświadczenia w relacjach z Bogiem. Pustynia jest dobrym miejscem, aby nauczyć się, co to znaczy iść z Jahwe. Bóg towarzyszy swemu ludowi, opiekuje się i kieruje nim, nie pozbawiając go jednak wolnego wyboru. Tym samym nakłada nań współodpowiedzialność za wszystko, co może się zdarzyć. Z powodu grzechów i niewiary pokolenie wyjścia znajdzie podczas tej wędrówki swój grób na pustyni, a do ziemi obiecanej obok Jozuego i Kaleba wejdzie już tylko nowe pokolenie. Pozytywny obraz Izraela z pierwszych rozdziałów księgi udaje się zachować tylko przez pierwsze 3 dni wędrówki. Zaraz potem zakłóca go seria buntów opisana w 11 i 12 rozdziale księgi. Otwierają epizod, który z całą mocą akcentuje, że od momentu zawarcia przymierza Izraelici nie mogą już liczyć na taryfę ulgową w kwestii zaufania i posłuszeństwa wobec Jahwe. Potem powracają w alternatywnej formie niektóre tradycje znane już z Księgi Wyjścia, jak ta o mannie i przepiórkach lub o wyznaczeniu starszych w roli pomocników Mojżesza. Nowa w swej treści jest tu tylko prorocka legitymizacja Eldada i Medada, którzy nie znaleźli się w gronie starszych stojących przed Mojżeszem. Kolejny epizod o wydźwięku profetycznym, czyli przypadek buntu Arona i Miriam, stanowi komentarz do tej sceny. Wprowadza ograniczenia funkcji prorockiej względem oficjalnego przywództwa Mojżesza. Urząd Mojżesza ukazany jest tu wyraźnie jako nadrzędny, a kara, jaka spotyka Miriam, podkreśla konsekwencje aspiracji, aby być równym Mojżeszowi. Kolejny etap rozgrywa się w Kadesz i jego okolicach. Pojawia się rozbieżność celów. Jahwe jest gotowy, aby ofiarować ziemię obiecaną Izraelitom, ale oni, przestraszeni trudnościami związanymi z koniecznością podboju, pragną powrócić do Egiptu. Uwydatniona jest tu postawa Mojżesza, który najpierw wstawia się za ludem, a następnie przeciwstawia się próbom wejścia do Kanaanu ze względu na wycofanie przez Boga swojej zgody. Powodem zmiany decyzji przez Boga jest relacja wywiadowców i negatywna reakcja na nią ludu. Próba podboju bez zgody Jahwe kończy się ostatecznie klęską Izraela. Po tych wydarzeniach następuje seria wypowiedzi o charakterze legislacyjnym. Rozdział 15 zawiera zbiór różnych przepisów rytualnych. 3 kolejne rozdziały dotyczą natomiast tematu praw i obowiązków kapłanów oraz lewitów. Po buntach ze strony ludu teraz buntują się lewici, żądając dla siebie tych samych praw i przywilejów, które przysługują kapłanom. Za tą częścią Księgi Liczb stoją pewnie liczne konflikty i rywalizacja różnych grup kapłańskich z okresu II Świątyni. W obecnej wersji Jahwe potwierdza w każdym razie wybór Arona i związanej z nim linii kapłańskiej oraz karze zbuntowanych lewitów. W 19 rozdziale Księgi Liczb rozważa się kazus jednego z najbardziej niebezpiecznych przykładów zaciągnięcia nieczystości rytualnej poprzez kontakt z ciałem zmarłego. W takim przypadku zalecany jest rytuał obmycia wodą zmieszaną z popiołem ze spalonej czerwonej jałówki. Ten oryginalny sposób oczyszczenia ma wiele wspólnego z innymi przepisami kapłańskimi, mimo to w aktualnym kontekście nie do końca znajduje tam wyjaśnienie dla swojej obecności. Przy okazji relacji o śmierci Miriam, zawartej w rozdziale 20 księgi, przekazuje się także informacje o tym, że również Mojżesz i Aaron nie wejdą wraz z ludem do ziemi obiecanej. Śmierć Arona następuje zaraz po tej zapowiedzi, zaś śmierć Mojżesza jest w Księdze Liczb jedynie antycypowana późniejszą sceną wyznaczenia Jozuego na następcę Mojżesza. Okazją do podania tych informacji jest epizod z wodą ze skały, znany już z Księgi Wyjścia. To, co różni wersje zapisane w obu księgach, to fakt, że obecnie to Mojżesz i Aaron okazali brak wiary, co staje się przyczyną poniesionej przez nich kary. Nie wynika jednak jasno z sekwencji zdarzeń, co dokładnie należy rozumieć poprzez ten brak wiary. Pytanie skierowane przez nich do ludu, czy raczej dwukrotne uderzenie w skałę? Ostatni etap wędrówki, opisany w tej części księgi, ma na celu dotarcie do Moabu. Narzekania i klęski ustępują tu stopniowo miejsce pierwszym zwycięstwom, otwierając w ten sposób nową perspektywę na przyszłość. Spotkanie z Edomitami przebiega odwrotnie niż miało to miejsce przy spotkaniu ich antenatów Jakuba i Ezawa. Odmienne są więc także rezultaty obu spotkań. Wiele epizodów ma tu zresztą odwrotny skutek niż ich wcześniejsze odpowiedniki. Śmierć Arona odsyła do wydarzeń z Meriba i zarazem pozwala przedstawić jego następcę Eleazara. Zwycięstwo Izraelitów w Horma także oznacza zmianę w stosunku do poprzedniego pokolenia i jego klęski poniesionej w tym samym miejscu. Zmieniła się też postawa ludu. Zamiast nieposłuszeństwa powraca teraz zaufanie i posłuszeństwo wobec Jahwe. Epizod z wężami ukazuje ekstremalne konsekwencje wynikające z nieposłuszeństwa i jest zapewne próbą rehabilitacji Mojżesza, który uchodził za twórcę węża Nehusztana, otaczanego bałwochwalczym kultem w późniejszej Jerozolimie. Ostatnia, trzecia część księgi, na którą składają się rozdziały od 22 do 36, otwiera się i zamyka odniesieniem do stepów Moabu. Wraz z przybyciem na to miejsce kończy się etap wędrówki przez pustynię. Stepy Moabu są tu przedsionkiem ziemi obiecanej. Spojrzenie narratora jest retrospektywne. Zwrot za Jordanem wskazuje bowiem, że on sam znajduje się już na zachodnim brzegu. Z tego punktu widzenia kolejny zwrot nad Jordanem pozwala sądzić, że nakazy i prawa, o których mowa w tej części, zostały przekazane właśnie tam. Tę część księgi otwiera tradycja o Balaamie, słynnym proroku zajordańskim. Została ona wkomponowana w narrację z Księgi Liczb, aby ukazać, jak sławny pogański prorok poddaje się woli Jahwe i działa na rzecz narodu wybranego. Postać Balaama jest tu przedstawiona raczej pozytywnie, choć prezentuje się ją z pewną dozą ironii. Negatywną rolę Balaam odegra dopiero podczas odstępstwa w Baal Peor, które zostało opisane w 25 rozdziale Księgi. Niepewność co do oceny pogańskiego proroka odzwierciedlają zresztą także inne teksty biblijne. Zaskakuje natomiast w obecnym tekście koalicja Moabitów i Madianitów, zawarta przez oba narody przeciwko Izraelowi. Tradycyjnie obecni koalicjanci uchodzili bowiem raczej za nieprzyjaciół. Ponadto negatywna ocena Madianitów nie idzie tu w parze z generalnie pozytywną rolą, jaką odegrali oni w czasach Eksodusu. Kolejne rozdziały księgi zawierają dyspozycje odnośnie do przyszłego przejęcia ziemi obiecanej. Po nowym spisie oraz zapowiedzi śmierci Mojżesza i nominacji Jozuego na jego następcę zaczyna się nowy etap w życiu narodu wybranego. Mojżesz przekazuje jeszcze swoje dyspozycje odnośnie do kultu i prawa. Pierwsze stanowią najpełniejszy i najbardziej systematyczny kalendarz liturgiczny w Biblii. Drugie rozwiązują specjalny przypadek związany z prawem dziedziczenia. W świetle zapisów z Księgi Powtórzonego Prawa dotyczyło ono jedynie męskich potomków, a w przypadku ich braku stosowane było prawo lewiratu. Teraz prawo takie zyskują także córki. Analogicznie również kolejne prawa wprowadzają uzupełnienia w stosunku do dotychczasowej tradycji jurydycznej. Przepisy dotyczące ślubów, zawarte w 30 rozdziale Księgi Liczb, są jedynym tego rodzaju prawem w całej Biblii. Kolejny rozdział tej księgi ma zaś cechy midraszu o charakterze jurydycznym. Opowiada on o klęsce poniesionej przez Madianitów i, korzystając z tej okazji, wprowadza przepisy dotyczące rytualnego oczyszczenia po bitwie oraz podziału łupów. Ostatnie 5 rozdziałów Księgi Liczb zawiera relacje o pierwszych podbojach i rozlokowywaniu się na zdobytych ziemiach pierwszych plemion Izraela. Po zajęciu Transjordanii podsumowuje się etapy wędrówki przez pustynię i wydaje dyspozycje co do sposobu rozlokowywania się na wschodnim brzegu Jordanu. Ostatecznie definiuje się też status plemienia Lewiego. Całość zamyka ponowne rozpatrzenie statusu kobiet i ich praw do dziedziczenia. Zdobyte w Zajordanii terytoria zostają przekazane plemionom Rubena i Gada. Wspomnienie o przekazaniu ich także pokoleniu Manassesa stanowi natomiast późniejsze dopowiedzenie. Opowiadanie pokazuje, jak pretensje i partykularne interesy pojedynczych plemion mogą stanowić problem dla całego ludu. Rozwiązanie tej kwestii akcentuje, że takie prywatne interesy mają prawo zaistnieć, ale ich rozstrzygnięcie zawsze musi być w zgodzie z prawem mojżeszowym i nie może wpływać na dobro ogółu. Wspomniane ostatnie instrukcje legislacyjne wydają się natomiast uzupełniać luki w dotychczasowym prawie, choć nie brak tu także powtórzeń tradycyjnych ideałów. Granice Ziemi Obiecanej, nakreślone w Księdze Liczb, nie pasują bowiem do żadnej z tradycji historycznych. Być może chodzi więc jedynie o swego rodzaju ideał. Księga Liczb uczy zatem przede wszystkim, w jaki sposób należy wędrować z Jahwe. Wydarzenia tu opisane mają sens paradygmatyczny, aktualny dla każdego kolejnego pokolenia. Dopowiedzenia natury legislacyjnej oraz korekty natury narracyjnej świadczą o stałej aktualizacji tradycji mojżeszowej. Izrael uczy się ufać Bogu i szanować Jego wolę, a tym samym wybierać życie zamiast śmierci. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.